Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj rozmyślamy o spowiedzi. Zrobimy sobie rachunek sumienia przed świętami Bożego Narodzenia w oparciu o 10 Bożych przykazań. Całe wieki naszych przodków wzrastały w duchowej świętości dzięki przykazaniom Bożym. Pierwsza zasada, robimy rachunek sumienia każdy swój. Bywa tak, że jak słyszymy, czy czytamy w książeczce, pierwsza myśl, a to pewnie takie grzechy ma moja sąsiadka, moja koleżanka. Trzeba robić rachunek sumienia swojego serca. Była spowiedź i w kolejce do spowiedzi stoją dwaj sąsiedzi. Mój Wojtek, Kazik mówi do Wojtka: Wojtek, jest jeszcze trochę czasu, pożycz mi książeczkę, to póki dojdziemy do konfesjonału, to ja sobie zrobię szybko rachunek sumienia. A Wojtek mówi: wiesz co, ja nigdy książeczki nie biorę. Ja jak idę do spowiedzi, to trochę podenerwuję żonę i ona mi wszystkie grzechy wypomni od czasu, kiedyśmy się poznali. Trzeba zrobić rachunek sumienia swojego. Bóg nam mówi: ja jestem Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Jezus Chrystus w sakramencie pokuty, spowiedzi wyprowadza nas z największej niewoli, w jaką człowiek może wpaść. Nie będziesz miał cudzych bogów przede mną. Na pierwszy rzut oka wydaje się wszystko w porządku. Ale jak się tak przyjrzymy, to i zabobony, i talizmany, i horoskopy, i zaklęcia, i wizyty u wróżki, i czerwone wstążeczki, nitki, kokardki, gusła. Na półce Harry Potter, który jest wstępem do magii. A to wszystko wydawałoby się tak na wszelki wypadek. Ktoś powie: a to nie jest wiara, ja wcale to nie wierzę, tak babcia robiła i na wszelki wypadek, żeby nie było gorzej, to ja zrobię to samo, co robiła moja babcia. Ile tracimy, ile rzeczy zostaje zbankrutowanych duchowych w naszym sercu. Modlimy się, przyjmujemy komunię świętą, pościmy, staramy się robić dobre uczynki. Wydaje się, że jesteśmy ludźmi, którzy według Ewangelii żyją tak, jak trzeba, ale właśnie o te rzeczy, zabobony, talizmany, horoskopy, zaklęcia, wróżki, wstążeczki, kokardki, te gusła, to wszystko nas opustasza. Jesteśmy puści wtedy. I nie ma rzeczy neutralnych. A, to mi nic nie znaczy na wszelki wypadek. Jest Bóg i jest przeciwnik Boga. I albo oddajemy cześć Bogu, albo, nie wiedząc nawet o tym, oddajemy cześć temu, który jest przeciwnikiem Boga. Kiedyś Lenin powiedział: ja jestem osobistym wrogiem Boga. Nie jest się wrogiem tego, kogo nie ma. A więc Lenin wiedział, że Bóg jest, ale on jest jego wrogiem. A więc wiemy, po czyjej stronie stał. I dlatego trzeba sobie to wszystko uświadomić i wreszcie się wyspowiadać. I w czasie spowiedzi powiedzieć kapłanowi: ja się tych wszystkich rzeczy wyrzekam. Wyrzekam się tego, że miałem te rzeczy w moim domu. Wyrzekam się tego, że takie książki były. Wyrzekam się wszystkiego, co czyniło mnie podwójnym człowiekiem. Służyłem Bogu i mamonie, a tu trzeba mamonę nazwać bardzo wyraźnie, że to jest kontakt z duchami ciemności. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremno. Też by się wydawało, no czasami tam się coś powie, jakieś słowo, ale to jest nie takie proste, dlatego że zły duch potrafi nas w sposób niezauważalny znowu, niezauważalny dla nas, nie widzimy problemu i czasami anegdotę opowiemy, żart, kawał, o świętych, o Kościele. Wydawało się by nic strasznego, ja tam nic przeciw Panu Bogu nie mówię, ale nie wolno. Święte jest imię Boga, święte jest imię Jego Matki Maryi, archaniołów, aniołów świętych. Nie można sobie ani żartów stroić, ani drwić, ani opowiadać anegdotów z Kościoła Świętego, z tych, których wybrał sobie Pan. To są ludzie, których On wybrał i On pomazał, namaścił. Była taka historia, niedaleko od Janowa Lubelskiego, człowiek, który lubił żartować, miał cały worek gotowych żartów. Czasami jak poszedł do sklepu wypić piwo, schodzili się koledzy, wiele osób chętnie słuchało, bo mówią jak z rękawa. A żarty miał zawsze z kategorii Pan Bóg, niebo, aniołowie, kapłani, księża. To taka kategoria. Nawet śmieszne, jak mówią niektórzy. Ale to wszystko takie śmieszne nie było. Nagle zachorował. A mieszkał niedaleko kościoła. Chyba wylew. Żona przybiegła i mówi do księdza proboszcza: mój mąż, coś się mu zrobiło. Jest mu bardzo niedobrze. Proszę przyjść go wyspowiadać. Kapłan, jak to kapłan, szybko bursę, oleje, najświętszy sakrament i szybkim krokiem idą. I w momencie, kiedy kapłan przestępował próg domu, ten człowiek zmarł. Nie zdążył. A wszystko było momentalnie. Kapłan, tak jak czuł, że trzeba się bardzo spieszyć, momentalnie wyszedł i jednak nie zdążył. Bracia i siostry, nie wolno nam żartować ze świętych spraw. Trzeba to wykreślić z naszego leksykonu. Takie żarty, takie słowa, to trzeba wykreślić, bo można wszystko przegrać, a nie wolno nam przegrać zbawienia, to co dzisiaj mówiliśmy rano. Jesteśmy powołani do świętości. Każdy, bo do nieba nic nieświętego nie wejdzie. I dlatego trzeba wykorzenić wszystko, co nie jest święte. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Jest 10 przykazań, ale jeden raz Bóg użył słowa pamiętaj. Nigdy nie zapomnij. Dzień święty trzeba święcić. Ileż tutaj różnych grzechów. Byłem dzisiaj na chwilę w Zdziłowicach na 5 minut i ksiądz proboszcz Leonard Marianowski mówi mi, że bardzo się cieszy, że właśnie w tych okolicach Zdziłowice, Godziszów prawie wszystkie sklepy są pozamykane. Prywatne sklepy są pozamykane. Że jednak tutaj ludzie wiedzą, co jest co. Że ta niedziela jest rzeczywiście dniem świętym. I to, o czym już mówiliśmy, święty Jan Maria Wianney miał radę dla tych, którzy chcą być całe życie biedni. Mówił, jak chce ktoś klepać biedę całe życie, to trzeba w niedzielę pracować albo coś drapnąć u kogoś, ukraść, cudze mienie przywłaszczyć sobie. I gwarantowana bieda na całe życie. Dlatego, drodzy bracia i siostry, Bóg ten dzień uświęcił przez zmartwychwstanie swojego Syna, przez to, że zesłał Ducha Świętego. Niektórzy pytają, a jak to jest, bo w Piśmie Świętym czytamy, że sobota. Tak. Cały Stary Testament jest oczekiwaniem na Zbawiciela. To jest taki wielki adwent. Stary Testament to jest adwent przed przyjściem Jezusa. I tak jak sobota przygotowuje nas do niedzieli, tak jak Stary Testament przygotował nas i przygotowywał nas na przyjście Jezusa, tak i akcent już z soboty przeszedł na niedzielę, dlatego że przyszedł Jezus. Żyjemy w Nowym Testamencie. Żywy Jezus jest z nami. Dlatego ciągle w każdą niedzielę odczuwamy radość paschalną, tak zwana Mała Pascha. I dlatego w ten dzień nie robimy niczego, co moglibyśmy wykonać w inny. Dlatego wiem dobrze też o tym, że na wsi koguta się bije nie w niedzielę, a w sobotę. Wszystko, co można przygotować na świąteczny dzień, przygotowujemy w sobotę. I nawet w tradycji naszej było także wielkie święto, jak w Boże Narodzenie czy święto Zmartwychwstania Pańskiego, nie robiło się nic. Nawet przynosiło się słomę na Boże Narodzenie, kładło się na podłodze. Jak się wracało z pasterki, tośmy się nie kładli. Bardzo wielu jest takich, którzy świadczą o tym, że nie kładliśmy się, mówią, do łóżek, tylko na słomę. Po pierwsze, że pamięć o stajence betlejemskiej, a po drugie, że w ten dzień nawet się nie ścieliło łóżka. I rzeczywiście było podkreślone, że to jest dzień święty. Czcij ojca swego i matkę swoją, żebyś długo żył i żeby ci się dobrze powodziło. I tutaj nie ma wyjątków żadnych. Nawet gdyby ojciec czy matka zachowywali się w sposób, wydawałoby się bardzo wstydliwy dla nas, nawet gdyby wypowiadali słowa bardzo obraźliwe, nawet gdyby się zachowywali skandalicznie, trzeba użyć innych środków. Nawet trzeba uciec czasami, żeby nie oberwać. Ale nie wolno podnieść ręki na matkę, na ojca. Trzeba pamiętać w modlitwie, jak daleko są. Trzeba list napisać. Teraz to łatwo, można zadzwonić, w Skype porozmawiać. Mamy wiele możliwości, żeby otaczać szacunkiem i miłością naszych rodziców. A wielkie błogosławieństwo spływa na osobę, która troszczy się z wielką miłością i delikatnością, to jest ważne, z delikatnością o swoich rodzicach. Nie zabijaj. Człowiek od poczęcia do naturalnej śmierci znajduje się w rękach Bożych i tylko ten, który daje życie, ma władzę, aby zakończyć to nasze pielgrzymowanie na ziemi. Tylko Bóg, ani sam człowiek, ani nikt inny nie dostał nigdy takiego prawa. Bóg dał życie i tylko On ma takie prawo. A więc chronimy życia. Jak pięknie, że Radio Maryja broni życia. Broni życia bardzo skutecznie. Ileż dzieci się urodziło dzięki temu, że przez Radio Maryja matki dowiedziały się, kim jest dziecko, że to jest człowiek. Że to jest człowiek, który ma takie samo prawo do życia, jak każdy z nas. Ale chcę przejść dzisiaj także i do zwierząt, i do roślin. Na wsiach to jest problem. Dlatego, że chociaż wszyscy kochamy zwierzęta, przywiązujemy się. Ja pamiętam, że jako dzieci przeżywaliśmy bardzo. Kiedy jadło się koguta, w niedzielę po sumie rosół był, ale z drugiej strony patrzyło się na podwórku, a koguta już nie ma. Jak to dzieci płakały. Przebicie świni, krowy. Naszym zadaniem jest, aby te zwierzęta, które są przeznaczone na pokarm, umierały bez bólu, bez cierpienia. I dlatego piękne jest, że w ostatnim czasie słyszeliśmy w środkach przekazu, że jest niedozwolony tak zwany rytualny ubój. Kiedy zwierzę cierpi od utraty krwi, nie ma tego uderzenia, które powoduje, że zwierzę traci świadomość. Umierają zwierzęta w męczarniach. Dlatego musimy dzisiaj odpowiedzieć Bogu także i za to. I kot, i pies, póki małe, ładne, puszyste, czyściutkie, to trzymamy w domu, a potem się podrzuca, a może tam gdzieś do innej wioski rzucimy, albo w rowie, może ktoś będzie jechał, to niech weźmie. Brak odpowiedzialności i brak miłości. Jeden ze świętych mówił kiedyś, że jak Bóg jest królem nad nami, tak nas uczynił królami nad zwierzętami. Piękna myśl. Bóg jest królem nad nami, On jest dobrym. Bóg jest dobry. Bóg jest naszym Ojcem, kochającym. I dał nam i florę, i faunę, i uczynił nas królami, abyśmy rządzili. I czasami to królowanie nasze jest opłakania godne. Ileż cierpienia wyrządzamy zwierzętom. I z tego się trzeba spowiadać. Bo Bogu się to bardzo nie podoba. Rośliny. Uprawa roślin. Maliny, truskawki. Opowiem jedną historię. Pewien kapłan z Krakowa pojechał pod Kraków i tam jest bardzo dużo osób, które, jak to mówią, to jest spiżarnia Krakowa. I tam można i sałatkę kupić świeżą, truskawki, wczesną wiosną, rzodkiewkę. I zaprzyjaźniona rodzina mówi, niech ksiądz do nas przyjedzie, nam tu to wszystko poświęci. Wiosna ładnie. I on tak zrobił. A tu proszę księdza, dla księdza są owoce. Niepryskane, mamy oddzielny kawałeczek ogródka. Tamto mamy na sprzedaż. A tu niepryskane dla księdza, proszę tu. Ksiądz mówi, nie, ja tego nie wezmę. Jakbym wiedział, to nawet bym nie poświęcał. A co się stało? Dlatego, że to jest niedozwolone. To jak wy dla siebie macie truskawki, malinki, ogóreczki, pomidorki, niepryskane albo pryskane umiejętnie, a na rynek, do sklepu, tak popsikane, że to można się otruć tym. To jest nie w porządku, to jest nie fair. I oni dopiero mówią, do nas dopiero dzisiaj to doszło. Nie widzieliśmy problemu. Bracia i siostry, i z tego się trzeba wyspowiadać. I z tego się trzeba wyspowiadać. Nie zabijaj słowem, nie zabijaj spojrzeniem, nie zabijaj psychicznym znęcaniem się nad innymi, nad bliskimi. To jest kategoria grzechu, nie zabijaj. Jeszcze można by długo mówić na ten temat, ale przechodzimy dalej. Nie cudzołóż. Myśl, słowo, wyobraźnia, komputer, teraz internet, literatura różnego rodzaju, pornograficzna. Ileż możliwości. Ta nieczystość, można powiedzieć, że drzwiami i oknami wchodzi do naszych domów. Kiedyś młody człowiek musiał się nieźle nagimnastykować, żeby gdzieś coś zobaczyć albo znaleźć jakąś nieczystość w obrazie. A dzisiaj jedno naciśnięcie. Dlatego tak ważne jest, żeby rodzice wiedzieli, co oglądają dzieci, co czytają, w czym wzrastają. Bo potem trudno się tego pozbyć. Mówi chłopak, który wylądował w specjalnym zakładzie, który uwalnia z zależności seksualnych, że pamięta, jak jeden raz kolega z klasy przyniósł zdjęcie pornograficzne i mówi, to mi tak wlazło w głowę, że potem tylko było coraz więcej. O nauce nie chciałem myśleć. Nic mnie nie interesowało. Interesowało mnie tylko jedno i tego poszukiwałem. I wszedłem w taki wir, że jakby nie modlitwa najbliższych, to pewnie już byłbym na śmietniku życia. Szatan chce cię przekonać czasami, że twoja żona i ty to pomyłka, że najważniejsze są doznania, jeżeli już się coś znudziło, to masz prawo, jesteś człowiekiem, poszukać sobie innych wariantów. Ileż pokus. Ileż pokus podsyłają nam też filmy. Jakby scenariusz jest wszędzie ten sam. Reżyser pokazuje kobietę, my stoimy po jej stronie, albo mężczyznę i jednocześnie pokazuje nam, że współmałżonek czy współmałżonka w ogóle go nie lubi. I w naszym sercu formuje się już takie myślenie, żeby już prędzej ją zostawił, żeby zaczął sobie inne żyć. Wszystko jest przemyślane. I dlatego dzisiaj w sensie psychologicznym pójść i wziąć rozwód jest o wiele lżej. Mniej jest oporu, bo jakby te filmy puste i głupie zniszczyły hamulce. I dlatego trzeba mieć otwarte oczy i uszy i wiedzieć, co słuchamy, na co patrzymy. Nie kradnij. Znowu zacytuję świętego Jana Marię Wianeya. Jak chcesz żyć w biedzie, to ukradnij. Bóg widzi wszystko. Dlatego trzeba sobie przed Bożym Narodzeniem przypomnieć, może w domu jest coś, co pożyczyliśmy, coś, czego nikt nam wyraźnie nie dał na zawsze, a ono leży do tej pory. Kiedyś szatan strasznie nienawidził Jana Wianeya i wypomniał mu, że w dzieciństwie, mówi, u sąsiada nazbierałeś sobie jabłek. A Jan Wianej mówi, ale ja rzuciłem pieniążka koło progu tego domu. A szatan mówi, ale gospodarz tego pieniążka nie znalazł. Szatan jest tym, który nas z jednej strony kusi, idź weź, czego masz ty nie mieć? Nie ma problemu, oni mają dużo tego, jak tam trochę drapniesz dla siebie, nic się wielkiego nie stanie. Szatan potrafi, a potem jest oskarżycielem. Próbował oskarżyć świętego Jana Wianeya, ale mówi, ale sąsiad pieniążka nie znalazł, a tyś jabłka zjadł. Dlatego bardzo ważne jest, żeby wykorzeniać sobie nawet najmniejszą myśl posiadania tego, co do mnie nie należy. Trzeba być przewrażliwionym, dlatego że Maria Slima, która miała dar widzenia dusz czyśćcowych, mówi, że w czyśćcu bardzo dużo ludzi siedzi za to, że nie zdążyli przed śmiercią uregulować rzeczy pewnych, spraw. Gdzieś nawet malutkie coś jest nieoddane w porę, zatrzymane, a potem zapomnieliśmy. Nie było spowiedzi, nie było zadośćuczynienia i trzeba pokutować w czyśćcu, a można szybko tu na ziemi ładnie załatwić. Nie mu fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Nie osądzaj. Nasze plotki, osądzania, wypowiadania się na drugich, jak pióra, które lecą i trudno to połapać wszystko, naprawić. I dlatego niektórzy mówią, ależ ja prawdę mówię, był taki fakt i ja mam prawo ten fakt powiedzieć. Nie masz takiego prawa, dlatego że w chrześcijaństwie są te trzy sita, jak w mucarni. Najpierw plewy, potem gorsze ziarna, a potem zostaje to najbardziej jakościowe. I musi to nasze słowo, to nasze wypowiadanie się przechodzi przez te trzy sita. Pierwsze, czy ta informacja jest prawdziwa? Mówię 100%. Prawdziwa, sprawdzone. Dlatego będę mówił. Nie mów. Drugie sito musi być. Czy to jest informacja konieczna? Powiesz, ale przydałaby się, żeby inni też wiedzieli, żeby takiego błędu nie popełnili. Koniecznie to jest prawda i konieczna. I trzecie sito, najważniejsze. Czy w tym, co będziesz mówił, jest miłość do tego człowieka i do innych też? Czy nie zatrujesz życia komuś? Dlatego, drodzy bracia i siostry, musimy sobie wyobrazić, że osoba, o której chcemy coś powiedzieć, jest obecna. Jeżeli masz już w nawyku coś takiego, możesz wszystko mówić. Jeżeli wyobrażasz sobie, że osoba, o której powiesz koleżankom jakieś tam rzeczy, jest tu obecna i słyszy, to wtedy możesz spokojnie mówić. Metropolita Mieczysław Mokrzycki, były sekretarz Ojca Świętego Jana Pawła II i Benedykta, mówi, że współpracownicy Jana Pawła II jeszcze z Krakowa, kiedy był metropolitą, i z Watykanu, kiedy był Ojcem Świętym, nigdy nie słyszeli, ani razu nie słyszeli, żeby Ojciec Święty Jan Paweł II coś złego mówił o nieobecnym. Nigdy. Ani razu nikt nie zauważył, nie pamięta, żeby Jan Paweł II coś złego o nieobecnym człowieku powiedział. Prosimy dzisiaj Jana Pawła II, żeby nas też nauczył z nieba. Bardzo nam się to przyda. Dziewiąte. Nie pożądaj żony bliźniego swego. To, o czym już mówiliśmy w naszych rekolekcjach. Nawet za cenę utraty pracy czy środków na życie trzeba przerwać kontakty, które mogłyby być zagrożeniem dla innej rodziny, dla jakiejś osoby. Trzeba być tutaj bardzo konkretnym. Trzeba rzeczywiście umieć przeskoczyć i przez swoje serce, i przez swoją głowę, i przez swoją kieszeń. Przez wszystko trzeba przeskoczyć, jak jaszczurka, która jak coś ją chwyci zębami za ogon, to ona zostawia ten ogon, ale ratuje swoje życie. I tak człowiek, który wpada w jakieś sercowe sprawy, gdzieś się zakochał, gdzieś się zamotał, a tu praca, a to, tamto, trzeba ten ogon zostawić, niech zjedzą. Niech nie będzie nawet pieniędzy, niech utracę dobre kontakty, ale zbawię duszę, uratuję duszę. I trzeba, jak ta jaszczurka, uciekać i to bardzo szybko. Nie pożądaj żadnej rzeczy, która jego jest, która jest u mojego bliźniego. Ciesz się tym, co masz. Dziękuj Bogu za największe bogactwo, jakie masz, a to jest bogactwo twojej wiary. Masz wiarę. To jest najważniejsze. Tego nie kupisz za pieniądze. Biskup Dubrawski, ordynariusz kamieniecko-podolskiej diecezji, opowiada, że kiedyś jedzie z wizytacji samochodem, przejeżdża to na Ukrainie, na Podolu, przejeżdża koło cmentarza. Wielki cmentarz, tam cmentarze nie są ogrodzone, tylko każdy ma ogrodzony swój grób. Przejeżdża i widzi, że klęczy człowiek nad grobem. I on przyhamował, pomyślał, podejdę, zobaczę, kto tak ładnie się modli. Młody chłopak, 19 lat. I biskup podszedł, mówi, kim jesteś, a kto tu? A to mój tata. On był najbardziej kochany przeze mnie. On mnie nauczył modlitwy. Żyliśmy bardzo biednie. I mówi, każdy dzień tu przychodzę, żeby się modlić za duszę mojego taty. Biskup potem mówi tak. Bo porozmawiał jeszcze z chłopakiem, okazało się, że bardzo biednie żyją. Nic mu ten ojciec nie dał w sensie materialnym. Ani mieszkania, ani konta w banku. Nie miał chłopaczyny nawet roweru. Piechotą szedł na cmentarz. Ale ojciec potrafił dać mu wiarę. Największy podarek mu zrobił na całe życie. Ma wiarę. Jak się ma wiarę, to wszystko inne Bóg nam da. Amen. Szczęść Boże.